W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania od Sejmu. Za opowiedziało się 237 posłów, 214 było przeciw i 3 się wstrzymało. Przed głosowaniem późnym wieczorem szef rządu Zjednoczonej Prawicy odpowiadał na pytania, które zadało około 190 posłów. Jedno z nich dotyczyło finansowania obietnic rządu. Podatek CIT jest jednym z głównych źródeł, którym finansujemy naszą politykę społeczną, służbę zdrowia, politykę antysmogową i oświatę, powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Podatek CIT w 2007 roku był na poziomie wyższym łącznie i dla samorządów, uwaga, niż po 8 latach. Czyli 8 lat minęło, dochody firm wzrosły o 50, 70, 80% w niektórych branżach, a podatek CIT stał w miejscu, a nawet ta kwota spadła w kontekście podatku CIT z tego, co wpływało do budżetu. Szanowni Państwo, czyli diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni, to jest za mało dobitne przysłowie, powiedzenie w stosunku do tego podatku. Ale mam też bardzo dobrą wiadomość, bo chcę powiedzieć, że w ciągu 3 lat zmian, które dotyczyły właśnie korporacji, wpływy z tego podatku wzrosły z około 34,5 miliarda do prawie 50 miliardów.
Nie ma takiego podatku, którego byśmy nie obniżyli, a podatki PIT i CIT obniżyliśmy w sposób bezprecedensowy, dodał premier. Zapowiedział jednocześnie, że w czwartek Rada Ministrów zajmie się projektem tzw. małego ZUS-u.
Wcześniej w Sejmie odbyła się debata nad exposé premiera Mateusza Morawieckiego.
W nieco ponad godzinnym przemówieniu szef rządu przedstawił wizję rozwoju Polski na kolejne lata. Wysłuchała je redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Normalność, to słowo w exposé premiera pojawiało się wielokrotnie. Nie chcemy w Polsce ani utopijnych ideologii, ani rewolucji światopoglądowych, ani szowinizmu. Potrzebujemy Polski normalności, a nie Polski skrajności, mówił szef rządu. Premier zapowiedział budowę państwa dobrobytu opartego o wartości cywilizacji zachodniej. Rodzina, demokracja i dialog to podstawy wizji rozwoju Polski na najbliższe lata.
Polskie państwo dobrobytu to państwo rodzin i państwo przedsiębiorców. Państwo dla słabych i silnych. Normalne państwo to państwo, które szanuje wartości Polaków, nie przyjmuje skrajności. Idziemy z duchem czasu, ale idziemy przede wszystkim z duchem Polski. Polski równości i wolności. Polski normalności, a nie Polski skrajności.
Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę budowania warunków do rozwoju klasy średniej. Premier wskazał, że celem jego rządu będzie utrzymanie dynamiki wzrostu PKB na poziomie o 2 lub 3 punkty procentowe wyższym niż w strefie euro. Ma to pozwolić Polsce na dogonienie lepiej rozwiniętych państw tzw. starej Unii. Jednocześnie Polska postawi na dbałość o środowisko, odnawialne źródła energii, a także bezpieczeństwo na drogach. Szef rządu patrzy dalekosiężnie, nie pomijając jednak praktycznych aspektów życia Polaków, wskazuje senator wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.
Bardzo ważne wystąpienie pana premiera, szczególnie te odniesienia do kwestii fundamentalnych, dla mnie fundamentalnych, chociażby na przykład rodziny, chociażby tych spraw, które dotykają nas wszystkich Polaków już tak bezpośrednio, czyli naszych dzieci, naszych rodzin, kwestii, które dotyczą naszego funkcjonowania i egzystencji. To było naprawdę bardzo przełomowe wystąpienie. To była wizja nie tylko na 4 lata, bo jestem przekonany, że tutaj wychodzimy o wiele, wiele dalej.
Po wystąpieniu szefa rządu głos zabrali przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
PiS wycofało z Sejmu projekt ustawy w sprawie zniesienia 30-krotności składki na ZUS. Oświadczenie o wycofaniu projektu zostało opublikowane w wykazie prac legislacyjnych.
Sejm dokumentem miał się zająć we wtorek wieczorem. Wcześniej brak poparcia zadeklarowali nie tylko przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, ale także koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości ze Zjednoczonej Prawicy, Porozumienie Jarosława Gowina.
Prezydent Andrzej Duda, pytany w Sejmie, jak podchodzi do propozycji zniesienia tego limitu, odparł: sceptycznie patrzę na tę sprawę.
To od początku był projekt grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, a nie rządowy. Nie udało się do tych rozwiązań przekonać całej koalicji, tłumaczył poseł PiS-u Marcin Horała.
No nic na siłę, ponieważ nie było większości dla tego projektu. Zdecydowaliśmy się go wycofać. Jeżeli chodzi o budżet, to oczywiście budżet jest bezpieczny. Mamy bardzo dobre wskaźniki w budżecie. Wszystkie zapowiedziane wydatki są jak najbardziej niezagrożone, natomiast być może nieco zagrożona została idea budżetu bez deficytu. No na to była szansa w tym roku, no ale to wymagało tych dodatkowych wpływów w wyniku zniesienia 30-krotności. Bez nich pewnie będzie trudno zrobić budżet zupełnie zrównoważony, tylko będzie to budżet z jednym z najniższych w historii, ale jednak jakimś deficytem. deficytem.
Projekt PiS-u zakładał likwidację od 2020 roku górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Według autorów projektu ma to przynieść dodatkowe 7 miliardów 100 milionów złotych.
A we wtorek Lewica złożyła w Sejmie projekt dotyczący zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS. Proponuje też podwyższenie emerytury minimalnej do 1600 zł i wprowadzenie emerytury maksymalnej, która w pierwszym roku obowiązywania miałaby wynieść 15 600 zł.
To projekt niepoliczony, nie ma na to środków, ocenił poseł PiS-u Marcin Horała.
Minimalne wpływy dodatkowe z maksymalnej emerytury 15600, no naprawdę znikoma część emerytur w Polsce kiedykolwiek w przyszłości groziłaby taką wysokością, natomiast znaczące podniesienie emerytury minimalnej do poziomu średniej emerytury to szczytny cel, ale to nie można tylko go tak sobie rzucać, to trzeba by wskazać, skąd w budżecie wziąć pewnie dziesiątki miliardów, żeby sfinansować, więc jest to raczej taki chwyt polityczny pod publiczkę, nierealny.
Centrum Życia i Rodziny apeluje do Prawa i Sprawiedliwości o podjęcie działań w obronie życia poczętego i rodziny. Fundacja zainicjowała w tej sprawie kampanię pod hasłem Obiecaliście.
W apelu skierowanym do przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS-u Centrum wyraziło oburzenie w sprawie wyboru Magdaleny Biejat z Lewicy Razem na przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej odwołania chce Solidarna Polska. Za tą kandydaturą głosowali m.in. parlamentarzyści PiS-u, którzy mają w Sejmie większość.
Fundacja podkreśla, że w ten sposób PiS całkowicie przeczy składanym przed wyborami deklaracjom, że będzie stanowczo bronić życia i rodziny naturalnej.
O szczegółach mówi Kamil Zwierz, prezes Centrum Życia i Rodziny.
Kampania ma na celu pokazania, że czas obietnic, czas deklaracji się skończył. W tej chwili trzeba już podejmować twarde i konkretne decyzje. Tego oczekujemy. My jako Centrum Życia i Rodziny na pewno tematu nie odpuścimy. Będziemy mobilizować społeczeństwo, będziemy pokazywać politykom, że ten temat jest tematem, który nas interesuje, który jest zgodny z naszymi przekonaniami, wartościami, że oni powinni się wywiązać z tego, co obiecali.
Apel skierowany do przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS-u można podpisać na www.obiecaliście.pl.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.
Wyrok to odpowiedź na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Europosłów o tę sprawę w Brukseli pytał redaktor Dawid Nachajowski.
Dyskusje na temat roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej odnośnie do decyzji tej instytucji w sprawie Polski, a konkretnie Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trwają w Brukseli od dawna. Chodzi przede wszystkim o kwestie organizacji systemu polskiego sądownictwa wobec unijnego prawa oraz te zagadnienia, które leżą w kompetencji państw członkowskich, a nie unijnych przedstawicieli. Mając na uwadze to, co mówi Traktat Lizboński, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni traktatów oraz o ważności i wykładni aktów przyjętych przez organy lub jednostki organizacyjne Unii, europoseł Ryszard Czarnecki komentuje dzisiejszy wyrok TSUE.
To duży zawód dla opozycji, która spodziewała się wręcz wyroku skazującego Polskę. No, tymczasem w zasadzie jest to treść neutralna, nawet powiedziałbym dość korzystna. Praktycznie tutaj rząd nie ma wiele do roboty. To powinien ocenić przede wszystkim parlament, bo do niego są uwagi odnośnie uchwalanych ustaw, a także również Trybunał Konstytucyjny. Ja się z tego wyroku cieszę.
Mówił były wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki, konkludując powiedzeniem: z wielkiej chmury mały deszcz. Przypomnieć należy, że europosłowie w Brukseli czekają teraz na inną sprawę, mianowicie głosowanie w kwestii składu nowej Komisji Europejskiej. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
W grudniu nie ma szans na porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej, powiedział w Brukseli minister do spraw europejskich Konrad Szymański.
Choć jak dodał, szefowie rządów zapewne będą chcieli wykorzystać tę okazję, by pokazać swój sposób widzenia kompromisu budżetowego.
We wtorek minister Szymański wziął udział w spotkaniu ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Rozmowy dotyczyły m.in. negocjacji budżetowych i to o nie był pytany przedstawiciel polskiego rządu.
Zobowiązanie z poprzedniej Rady Europejskiej jest całkowicie jasne. Prezydencja fińska musi przedstawić efekt swoich dotychczasowych konsultacji i swoją interpretację tego, co się stało, więc spodziewamy się tego schematu negocjacyjnego pod koniec listopada. Natomiast z drugiej strony wszyscy mają pełną świadomość, i to już nie od dziś, że interpretacja fińska negocjacji budżetowych jest całkowicie błędna i została ona odrzucona już w zasadzie przed ostatnią Radą. To oznacza, że w grudniu nie ma szans na porozumienie, chociaż szefowie rządów zapewne będą chcieli wykorzystać tę okazję, żeby pokazać swój sposób widzenia kompromisu budżetowego.
Jak dodał minister Konrad Szymański, negocjacje w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej są prowadzone od 18 miesięcy i rozbieżności interesów państw członkowskich powodują, że nie ma w zasadzie żadnego postępu.
Namawiamy, tak jak od początku, do myślenia bardziej kreatywnego i do zastanowienia się, czy chcemy rewolucji, jeśli chodzi o architekturę wydatków, czy też chcemy ograniczenia budżetu. Tych dwóch celów nie można zrealizować w tym samym czasie, zaznaczył.
Specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli poszukiwania szczątków polskich żołnierzy na Ukrainie. Prace, między innymi archeologów i antropologów, są prowadzone w zboiskach w jednej z dzielnic Lwowa i mają charakter sondażowy.
Eksperci chcą dokładnie zlokalizować i wytyczyć granice mogiły, gdzie pogrzebani są obrońcy tego miasta z września 1939 roku. To pierwsze badania po ponad dwuletnich staraniach polskich władz o zniesienie ukraińskiego zakazu w sprawie poszukiwań.
Profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN-u, wskazał, że blokada polskich poszukiwań negatywnie odbiła się na wspólnych relacjach.
Nikt w Polsce przez te dwa lata nie rozumiał, dlaczego ten zakaz został wprowadzony. Szkoda tego zmarnowanego czasu, ale spójrzmy z optymizmem na to, że w tej chwili oto rozpoczyna się nowy etap w tych relacjach z Ukraińcami. Bardzo bym chciał, aby już nigdy więcej nie dochodziło do jakichkolwiek blokad w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków Polaków, bowiem ta sytuacja nie powinna się powtórzyć. Ona, powtarzam, ani w stronie ukraińskiej, ani polskiej nigdy dobrego nie przyniesie.
Badacze IPN-u poprowadzą też pracę w miejscowości Hołosko. Właśnie tam we wrześniu 1939 roku Polacy stawili zacięty opór niemieckiej nawale.
Według ustaleń w tej miejscowości są zlokalizowane groby około 120 polskich żołnierzy. O kolejnych etapach prac na Ukrainie IPN ma informować na bieżąco.
To były wiadomości w Radiu Maryja.